Zjazd na Niestrawie
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13, a w dzisiejszym czwartkowym wydaniu kłaniają się Krzysztof Mysiak, który program realizuje, oraz przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. To program prewencyjno-poradnikowy, interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, przedstawiamy tych, którzy pomagają innym. Pomagamy Państwu, ale też informujemy, podpowiadamy pewne rozwiązania. Nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, a także musimy pamiętać o obowiązkach, bo życie, choć w pandemii, w niespokojnych czasach toczy się i musimy się wywiązywać ze wszelkich zobowiązań, pamiętać o ważnych datach i terminach. Państwa pytania do ekspertów przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11. Tam też można dzwonić w sprawach interwencyjnych. Można do nas także pisać pocztą tradycyjną i mailowo. Wszelkie informacje, dane teleadresowe znajdują się na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. A dziś w programie między innymi będziemy przypominać ważne terminy dla beneficjentów, którzy ubiegają się o tegoroczne dopłaty bezpośrednie i obszarowe, a także powiemy o zasadach ich przyznawania i jakie zmiany nastąpiły w tegorocznym naborze. Będzie też telefoniczny dyżur ekspercki w tym zakresie. A w drugiej części powiemy o opiece medycznej dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym uciekają ze swojego kraju do Polski, tutaj szukając schronienia i pomocy. Powiemy, na jakiej zasadzie mogą korzystać z tych usług i gdzie mogą szukać takich świadczeń. Zarówno pacjenci, którzy potrzebują pomocy doraźnej, jak i ci, którzy musieli przerwać leczenie onkologiczne. I jak zawsze około 12.50 rozpocznie się poradnik w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym gościmy gościa Jarosław Suski z Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać o płatnościach bezpośrednich obszarowych, bo trwa nabór wniosków. No, płatności bezpośrednie obszarowe za 2022 rok potrwa do 16 maja. Czasu już niewiele na złożenie dokumentów. Warto też wiedzieć, jakie zmiany nastąpiły, jak się tutaj można zalogować i o tym właśnie teraz. Jakie zmiany w tegorocznym naborze?
No, zmian jest stosunkowo niewiele. No, taką jakby istotniejszą z praktycznego punktu widzenia jest zmiana jakby sposobu logowania do aplikacji Wniosek Plus, która służy do składania wniosków o płatności bezpośredniej i płatności obszarowe PROW. Tak jak w latach ubiegłych, jedyną formą składania wniosków jest forma elektroniczna, więc nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej czy jakichś oświadczeń o braku zmian. Aby zalogować się do i złożyć wniosek o płatności bezpośredniej, należy zalogować się za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Czyli nie bezpośrednio do aplikacji e-Wniosek Plus,
tak jak,
tylko, tak jak było w roku ubiegłym, tylko najpierw do platformy usług elektronicznych. Po zalogowaniu się, tutaj wykorzystujemy do logowania te same dane, czyli loginem jest numer producenta, natomiast hasło pozostaje to samo, które rolnik wykorzystywał w roku ubiegłym, i po zalogowaniu się do platformy usług elektronicznej rolnik może już bez konieczności ponownego logowania się załatwić właśnie sprawę obszarową i złożyć wniosek o płatności bezpośrednie. Aplikacja przekieruje rolnika do aplikacji e-Wniosek Plus, w której rolnik będzie miał po pierwsze przygotowaną wersję roboczą wniosku, która jest jakby przygotowana na podstawie ostatniego wniosku wysłanego w kampanii 2021. Te dane oczywiście trzeba zweryfikować, zaktualizować w zakresie upraw, jakie występują na poszczególnych działkach w bieżącej kampanii, jakichś zmian, które nastąpiły w gospodarstwie, i po aktualizacji można tak tradycyjnie, tak jak w poprzednich latach, bo ta forma już jakby funkcjonuje od 2018, rolnik wysyła wniosek do agencji.
I krok po kroku aplikacja pomoże tam wypełnić poszczególne...
Aplikacja podpowiada, tutaj nowością jest taką zmianą, która w stosunku do roku ubiegłego to jest płatność uzupełniająca. Jest to nowa płatność, która, czy nowa, właściwie ona funkcjonowała w latach poprzednich. Ta uzupełniająca płatność podstawowa jest jakby na podobnych zasadach, jak miało to miejsce w 2013 roku, więc rolnik na pierwszej stronie w zakładce wniosek powinien zaznaczyć checkbox wnioskowania o płatność uzupełniającą płatność podstawową i później już aplikacja, jeżeli dana roślina będzie kwalifikowała się do tej płatności, będzie podpowiadała, że tutaj ta roślina kwalifikuje się i rolnik może zawnioskować o tą płatność, zaznaczając tam odpowiedni checkbox.
Chodzi o to uzupełniającą płatność podstawową do wybranych upraw, a także do gruntów ornych, na których prowadzona jest ta uprawa roślin. Wykazy wszelkie, to wszystko tam się znajduje. A proszę mi powiedzieć, jeżeli ktoś nie ma możliwości, nie ma komputera, nie ma dostępu do internetu, czy jest taka możliwość, że pracownicy agencji pomagają w tej kwestii?
Tak, tutaj jeżeli ktoś nie ma dostępu do komputera, czy też obawia się, że sam sobie nie poradzi z wypełnieniem wniosku, może liczyć na pomoc techniczną pracowników agencji, więc jeżeli nie ma ktoś możliwości, nie czuje się na siłach, to jak najbardziej pracownicy w biurach powiatowych pomagają w wypełnianiu. Jeżeli chodzi o tą uzupełniającą płatność podstawową, to ona przysługuje do większości upraw na gruntach ornych, w szczególności do zbóż czy oleistych roślin wysokobiałkowych, więc tutaj ten katalog jest dosyć szeroki. Przysługuje też do płatność ta do gruntów, na których w danym roku nie jest uprawiana roślin, czyli do gruntów ugorowanych, ale tylko do ugorów zielonych, czyli takich, gdzie rolnik dokonał siewu w celu jakby podniesienia żyzności gleby i w terminie do końca sierpnia dokona przeorania tej masy zielonej. I warunkiem tutaj też jakby przyznania płatności w takiej sytuacji, jeżeli ma ugór zielony, to nie mógł ten ugór występować w roku poprzednim. Czyli jeżeli ugór występował w roku poprzednim i w tym roku rolnik ma ugór zielony, chce zawnioskować o to uzupełniającą płatność podstawową, to niestety nie może, bo w roku ubiegłym występował. Stawka tej płatności uzupełniającej będzie ustalana tak jak w przypadku pozostałych jakby schematów płatności bezpośredniej, po zakończeniu naboru, gdy będzie jakby znana ogólna w skali kraju powierzchnia wnioskowana i wtedy będzie określona i ogłoszona stawka pomocy.
O innych zmianach powiemy już po przerwie. Powiemy także, co ważne, o dopłatach do nawozów.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym mówimy o tegorocznych dopłatach bezpośrednich i obszarowych. Przed przerwą mówiliśmy o tych zmianach, jakie nastąpiły, a to między innymi sam sposób logowania, bo nie tak jak za aplikacją e-Wniosek Plus, jak dotychczas, tylko za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Potem zostajemy przekierowani właśnie do konkretnej aplikacji. Inna zmiana to wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej, która kiedyś była, powróciła do wybranych upraw, a także gruntów ornych. Jakie jeszcze kolejne zmiany? O czym warto pamiętać?
Warto też pamiętać o takiej zmianie. Właściwie tutaj zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zmieniły się zasady deklaracji ugoru, które ta decyzja wprowadza odstępstwo w odniesieniu do spełnienia określonych warunków dotyczących płatności na zazielenienie w tym roku. Decyzja została wprowadzona właśnie w związku z konfliktem na Ukrainie i ma na celu zwiększenie jakby jak największym stopniu wykorzystanie powierzchni do produkcji żywności czy pasz dla zwierząt. I decyzja ta umożliwia uzyskanie gruntów ugorowanych za odrębne, czy uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w zazielenieniu w ramach dywersyfikacji czy w ramach obszarów proekologicznych, nawet jeżeli na takich gruntach rolnik prowadzi uprawę. Czyli nawet jeżeli rolnik deklaruje ugór, może prowadzić na tej działce uprawę i taka działka zostanie jakby zaliczona jako spełniająca warunki do dotyczące zazielenia czy obszaru proekologicznego. I na takich ugorach objętych tym odstępstwem od zakazu produkcji, też prowadząc produkcję, rolnik może też stosować środki ochrony roślin. I w związku z tym rolnicy, jeżeli zamierzają skorzystać z takiego odstępstwa i uprawiać ugory, powinni, składając wniosek w aplikacji, do składania wniosków w aplikacji e-wniosek, wybrać jako roślinę ugór z uprawą. I na podstawie tych narysowanych upraw w aplikacji, w sytuacji, gdy powierzchnia tych gruntów ornych przekraczy ten próg 14,5 hektara, ten system automatycznie utworzy elementy EFA, czy będzie to sprawdzał dywersyfikację. I jeżeli rolnik nie chce, żeby deklarować tej uprawy z ugór z uprawą jako obszar EFA, czy też chce zmniejszyć jakby powierzchnię tego obszaru do EFA, wówczas aplikacja też pozwala po przełączeniu map na definiowanie EFA usunąć ten element i poprawić granicę. Natomiast rolnicy, którzy już w poprzedni, bo ta decyzja została ogłoszona 23 marca i rolnicy, którzy wcześniej złożyli, bo nabór wniosku trwa od, wiadomo, od 15 marca, więc rolnicy, którzy wcześniej złożyli wniosek, a chcą skorzystać z tego odstępstwa i uprawiać ugory, powinni złożyć, zalogować się ponownie do aplikacji wniosek i złożyć tam zmianę, zmieniając uprawę z ugór na ugór z uprawą. Pod taką nazwą to trzeba zadeklarować.
To w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych zmian?
Nie. To
jeżeli, a co tutaj są za zmiany?
Jeżeli chodzi o działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, tutaj jest kilka takich zmian. Pierwsza to dopuszczenie mulczowania międzyplonów w pakiecie rolnictwo zrównoważone i w pakiecie ochrona gleb i wód. Druga zmiana to rozszerzenie wariantów ochrony ptaków, które są realizowane na obszarach Natura 2000. Bo dotychczas te warianty dotyczące ochrony siedlisk ptaków mogły być realizowane tylko na obszarach Natura związanych z ochroną siedlisk ptasich. Teraz te warianty mogą być też realizowane na całym, właściwie mogą być realizowane na całym obszarze Natura, nieważne czy to jest obszar specjalnej ochrony ptaków, czy specjalnej ochrony siedlisk. Więc tak by to rozszerzono jakby możliwość wdrażania tych wariantów. Dodano też dwa nowe pakiety. Pakiet 8 to jest ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk oraz pakiet 9 retencjonowanie wody. Oraz w pakiecie 7, czyli w pakiecie zachowanie zasobów genetycznych zwierząt, tutaj dodano dwie nowe rasy owiec i dwie nowe rasy kóz zostały objęte tutaj wsparciem.
A jakie zmiany dotyczą ubezpieczeń?
Jeżeli chodzi o ubezpieczenia, jest możliwość złożenia wniosku, który jakby będzie cesją dopłat należnych rolnikowi na pokrycie składki, którą rolnik, jeżeli zdecyduje się na ubezpieczenie upraw, którą ma do zapłaty na rzecz zakładu wybranego przez siebie zakładu ubezpieczeń. Więc nie jest to jakby dodatkowa dopłata, natomiast agencja, jeżeli rolnik złoży odpowiedni wniosek, przeleje należne rolnikowi płatności z tytułu dopłat na rzecz zakładu ubezpieczeń jako pokrycie składki, którą rolnik powinien zapłacić w związku z ubezpieczeń upraw.
I jeszcze istotna kwestia, od poniedziałku można już składać wnioski o dopłaty do nawozów. Co tutaj jest istotne?
Wnioski o nawozy przyjmujemy od poniedziałku i nabór potrwa do 16 maja. Istotne jest jakby kolejność złożenia wniosku, ponieważ zgodnie z warunkami przyznawania tej pomocy płatność przysługuje rolnikowi, który do dnia złożenia wniosku o nawozy złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej. Więc istotna jest kolejność składania tych wniosków. Więc w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a następnie wniosek o nawozy lub można złożyć te wnioski jednocześnie w tym samym dniu. Natomiast nie może być jakby odwrotna kolejność, że najpierw wniosek o nawozy, a później wniosek o płatności bezpośredniej, bo to niestety będzie wiązało się z odmową płatności, jeżeli chodzi o nawozy. Do dofinansowania tutaj kwalifikują się też nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 do 15 maja 2022. Nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe czy wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu i handlu i sprzedaży nawozów. Wnioski należy składać w formie tradycyjnej papierowej do właściwego biura powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć kopię faktur, czy też duplikaty faktur lub inne imienne dokumenty księgowe równoznacznej wartości potwierdzające zakup właśnie nawozów mineralnych w tym okresie, czyli od 1 września 2021 do 15 maja 2022. Ta pomoc będzie naliczana jako iloczyn właśnie liczby ton nawozów zakupionych w tym okresie, czyli między 1 września ubiegłego roku a 15 maja tego roku oraz różnicy średnich cen z okresu wnioskowanego oraz średniej ceny, jaka została ogłoszona przez ministra rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej lub jeżeli rolnik ma i dołączy do wniosku faktury z roku poprzedniego, czyli z okresu od 1 września 2020 do 15 maja 2021, to ta dopłata zostanie naliczona jako iloczyn liczby ton nawozów zakupionych razy różnica cen z okresu wnioskowanego i roku poprzedniego na podstawie tych faktur, nie więcej niż iloczyn tutaj liczby hektarów deklarowanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, które rolnik ma, deklaruje we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, nie więcej maksymalnie do 50 hektarów może uzyskać, to jest taki jakby górny pułap i stawki płatności 500 zł do 1 hektara, jeżeli chodzi o uprawy rolne z wyłączeniem traw na gruntach ornych łąki pastwis i oraz 250 zł na hektar łąki pastwis oraz traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni, na której przyznano płatność w ramach programów rolno-środowiskowych, na których obowiązuje zakaz nawożenia.
Wszelkie informacje szczegółowe możemy oczywiście znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski należy składać do właściwie 16 maja, bo to 15 to dzień wolny od pracy, więc do 16. Jakieś informacje są, że zostanie to przedłużone o miesiąc? Tak jak
jeżeli chodzi o płatności bezpośrednich, trwa jakby procedowanie rozporządzenia w sprawie zmiany terminu przyjmowania wniosków. Z projektu wynika, że termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, bo mówię o płatnościach bezpośrednich, nie nawozach, tylko o płatnościach bezpośrednich. Tutaj termin prawdopodobnie zostanie wydłużony do końca maja, jeżeli chodzi o termin podstawowy i do 15 czerwca, jeżeli chodzi o termin składania zmian.
Ale jeszcze oficjalnie tych informacji nie ma. Także lepiej się pospieszyć i złożyć te wnioski, bo pamiętajmy, że jeżeli ktoś nie złoży w terminie, to po tym terminie może jeszcze składać, ale zostaną te należności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś podpytać naszego eksperta, to zapraszamy do telefonów 743-7383 kierunkowo 81 801 50 10 22 to drugi numer. Nasz ekspert do godziny 13 do Państwa dyspozycji. Można podpytywać na temat tych płatności, a także innych programów wsparcia, których jest bardzo, bardzo wiele. Jarosław Surski z Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonu.
Dziękuję.
Pogotowie radiowe.
My zmieniamy temat. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, mogą korzystać bezpłatnie z pomocy medycznej w sytuacji, gdy jej potrzebują. Za świadczenie zapłaci NFZ ze środków z budżetu państwa. Dotyczy to osób, które posiadają między innymi zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub podcisk stempla Polskiej Straży Granicznej w dokumencie podróży. To potwierdza legalny pobyt na terytorium Polski po przekroczeniu granicy od 24 lutego w związku z napaścią Rosji na terytorium Ukrainy, mówi rzecznik Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Bartoszek.
W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Chodzi o placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego bieżącego roku. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak powinny zachować się placówki medyczne? Nie powinny odmawiać pomocy, nie powinny odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy, nie powinny domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur. Powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP. Od 27 lutego teleplatforma pierwszego kontaktu działa również w języku ukraińskim. Jeden bezpłatny numer dla całej Polski to 800 137 200. Przypomnę, że teleplatforma pierwszego kontaktu, w skrócie TPK, jest dostępna poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli w godzinach od 18 do 8 od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w soboty, niedzielę i święta. Z TPK można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta. Osoba dzwoniąca na TPK otrzyma poradę pielęgniarki, położnej lub lekarza w formie telekonsultacji.
Także pacjenci onkologiczni z Ukrainy mogą kontynuować leczenie w Polsce.
Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie ze względu na agresję Rosji, mogą kontynuować leczenie w Polsce. Kontakt, także w języku ukraińskim, jest możliwy przez całodobową i bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 9 marca infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia kontakt pacjentów z ośrodkami, w których będą oni mogli kontynuować swoje leczenie onkologiczne w Polsce. Dotyczy to obywateli Ukrainy leczących się onkologicznie, którzy w związku z działaniami zbrojnymi przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego bieżącego roku, a tym samym nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590, pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Wystarczy, że osoba przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe. Dane zostaną przekazane do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. Ośrodek skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie i przebiegu dotychczasowego leczenia. W każdym województwie w kraju jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, która jest gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy. W województwie lubelskim jest to Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Współpracujemy w tym zakresie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym. Razem ułatwiamy pacjentom kontakt z placówkami onkologicznymi. Połączenie z telefoniczną informacją pacjenta pod numerem 800 190 590 jest bezpłatne. Infolinia działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne. Dzięki infolinii pacjenci zyskują szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym o profilaktyce onkologicznej. Infolinia zapewnia obsługę pacjentów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Informacje można uzyskać także przez pocztę elektroniczną, czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.
Dodajmy, że uchodźcy z Ukrainy mogą także bezpłatnie korzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Warunkiem nabycia prawa jest posiadanie numeru PESEL lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. Szczegóły na stronie NFZ-u. A teraz wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim.
Посібник для біженців з України.
Якщо у вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного пункту прийому біженців. Такі пункти знаходяться на всіх перетинах кордону України з Польщею. В пункті прийому вам нададуть тимчасове житло, гаряче харчування, базову медичну допомогу та місце для відпочинку. Повідомляйте волонтерів про будь-які інші потреби, наприклад, такі як засоби гігієни та інше. Якщо ви маєте біометричний закордонний паспорт, не поспішайте заповнювати анкету біженця. Інформацію щодо легального перебування в Польщі можна дізнатись в пунктах прийому. Кожен українець, хто перетнув кордон з Польщею, може отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Номер PESEL потрібен для вирішення справ у державних установах в Польщі. Отримати PESEL в Любліні можна на вулицях Зембожицька, 88, Львовська, 11, Вінявська, 14, Філаретов, 44. Пункти працюють з понеділка по п'ятницю. Пропозиції роботи для біженців українською мовою можна знайти на нашому сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером. Біженці з України, які приїхали до Польщі, можуть відкрити свій бізнес. Ви можете вести свою діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Для цього вам необхідно мати номер PESEL. Ви можете зареєструвати свою діяльність також і онлайн, але для цього вам потрібен профіль Zaufany, який можна зробити в банку в Польщі. Більше інформації можна знайти на gov.pl.
Пам'ятай.
Громадяни України після перетину польського кордону можуть безкоштовно користуватися ПКП Інтерсіті та ТЛК у другому класі. Також в Любліні продовжили безкоштовний громадський транспорт та парковку в зоні платного паркування. Всі ці пільги діють до кінця квітня 2022 року. Фундація «Альфа» в Любліні допомагає дорослим і дітям з аутизмом. Якщо ваші знайомі потребують допомоги, ви можете подзвонити за номером плюс 48 81 532 5806. Фонд «Авалон» в Польщі допомагає біженцям з інвалідністю з України. Фонд приймає всіх людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями, які тікають від війни в Україні та шукають допомогу в Польщі. Більше інформації можна знайти на сайті pomocukraine.fundaciaavalon.pl. Біженці з України мають право на безкоштовні медичні послуги, що надаються в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі за винятком – санаторно-курортного лікування, санаторно-курортного оздоровлення. Польща зняла обов'язок носити маски в громадських місцях за виключенням медичних установ та місць з великим скупченням людей. Не забувайте, що ви можете зробити безкоштовне щеплення від COVID-19. Ви можете скористатися цілодобовою безкоштовною медичною допомогою українською мовою за номером 800 190 590. Психологічну допомогу українською мовою вам нададуть за номером 669 981 038. Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це плюс 48 533 391-569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером.